Węgiel, węgiel.
Obserwuję, jak drobny, zasuszony staruszek ostrożnie opukuje kilowkiem ściany swojego mieszkanka.
To jest laska górnicza.
Albo kilof, nie?
Kilofek górniczy.
To pan Witold, geolog, budowniczy kopalni Bogdanka.
Odlupuje kawałek tej skały. Głos, który daje ten skała, to można powiedzieć, czy tam jest pustka za tę skalą, czy jest węgiel mocny, twardy. To tym dźwięk. To tak coś przypomina.
Ma 90 lat, a widzę, że zachowuje się, jakby odmłodniał nagle i ponownie znalazł się w kopalni, jakieś 1000 metrów pod ziemią.
Dobrze dzwonię.
Zamyka powieki, przykłada ucho do ściany, puka i słucha.
I na Bogdance ja byłem jako główny geolog górniczy. Ja byłem pierwszym, który zaczął budować kopalnię Bogdanka. Od najmniejszej śrubki, jak to się mówi. Ale gdyby wiedział, że tak się potoczy moje życie dalej, to bym się nigdy nie ruszył z tego Śląska. Tam byłoby lepiej nam, jak tu.
Pan Witold przerywa opowieść i zaczyna czegoś nerwowo szukać w przepełnionej książkami etażerce.
O, znalazła się. Kurczę, widzisz? Jaka staruszka.
Wydawnictwo Lubelskie, 1983 rok. Taki piękny kawał węgla na okładce.
Związany szarfą czerwoną. Ja zacząłem pisać swoje życie, żeby później, który przyjdą ludzie na te tereny, żeby widzieli, jak to zaczęło się, kto tam był, jak to robili, co robili. Dziennik inżyniera lubelskiego zagłębia węglowego. Witold Ilczak, po drugiej stronie Albu. Alb to jest formacja geologiczna. To jest ta kurzawka, ten piasek luźny z wodą. To nazywa się formacja Alb. Po drugiej stronie jest węgiel tego Albu, a na górze jest woda, kurzawka ta cholerna, panie, co nas tyle strat zrobiła i szybów zniszczyła i czasu. Ciężko się budowała ta kopalnia Bogdanka. Tam włożyłem część mojego życia.
Patrzę, jak pan Witold kraciastą chustką ukradkiem ociera łzy z szarych oczu. Potem zaczyna czytać opis jednego z wielu swoich dni spędzonych w Bogdance.
Tu tam stropy popękały tam.
Ciemna noc. Wentylator w szybie nie pracuje.
We mgle mało co widać. Przypinamy się linkami od pasów bezpieczeństwa do balustrady pomostu. Ludzie uwijają się jak w ukropie. Zaprawa betonowa musi szybko znaleźć się na dole, bo inaczej zastygnie w kuble. A to najgorsze. I tak dzień w dzień, noc w noc, święto w święto. Ludzie pracują jak maszyny, ale czy to konieczne? To pytanie pozostawię na razie bez odpowiedzi.
Do górnictwa pan Witold trafił z Wołynia, z Równego, gdzie spędził dzieciństwo. Po wojnie wraz z matką i rodzeństwem przyjechali do Krasnegostawu. Potem już sam, bez nikogo, wyjechał na studia do Krakowa.
Z domu to nic, nie miałem żadnej pomocy, jak 5 dzieci było. Bieda, nędza, pani. No po wojnie było, to tam był raz dziennie talerz zupy. Ja specjalnie nie miałem zamiłowania do geologii, ale Akademia Górnicza, ci, którzy szli na geologię, to dostawali ubrania, płaszcze, hełmy, czapki, bezpłatne imprezy różne. Można było raz do kina pójść, do teatru bezpłatnie w Krakowie. Tam ja miałem raj. Spanie było wszystko w akademiku zaraz blisko szkoły, tylko się uczyć. I później na praktyce byłem tam na kopalni Rymer i tam mnie się kopalnia spodobała, że tam dobrze będę mieć, tam dobra praca jest, nie? I mieszkanie od razu dają. A ja już byłem żonaty. Żona cieszyła się, że na kopalni będzie mieszkać tego, na Śląsku. Te.
To ja muszę wyjść, a ty dla pani zrób herbaty, bo już dawno my tu siedzimy i już w gardle wysycha.
Obserwuje, jak żona zbiera się na zakupy i instruuje męża, jak zrobić herbatę.
Dobrze, zaraz zrobimy tu herbatę.
Teraz muszę pójść do apteki i wykupić leki, receptę dla siebie i dla męża.
Zaglądam w tym czasie do książki. Pan Witold zgłosił się do pracy w nowej kopalni na ochotnika. Kupił dom w Krasnymstawie i namówił do wyjazdu oporną początkowo żonę, która przywykła do komfortowego życia na Śląsku.
Przyzwyczaiła się już tam, a ja nie, ja chciałem w Krasnymstawie mieszkać.
Czekajcie na mnie.
Przeważył argument powrotu w rodzinne strony.
Czytać? W oczach miałem obraz złotych pól Lubelszczyzny, a wśród nich wyrastające wieże kopalni. Ja się cieszyłem, ja myślałem, że ja już Pana Boga za nogi złapałem. Ale gdyby wiedział, że tak się potoczy moje życie dalej, to bym się nigdy nie ruszył z tego Śląska. Mój pierwszy dzień w pracy wyglądał tak nieszczególnie. Wysiadłem, rozglądam się. Bogdanka, nie widzę nic, żeby tam budowa szła. Nikogo nie ma, wszyscy gdzieś pochowali się. Cmentarz stary, samochód dwa razy dziennie przyjeżdża tam. Zobaczyłem, że tam nic nie ma, to pustkowie. Teren nie za bardzo zamieszkany nawet.
17 lutego 1974. Wieje lodowaty wiatr. Ruszamy Gęsiego. Słońce świeci oślepiająco. Śnieg miejscami stopniał i widać szarą ziemię. Po lewej stronie stoją zabudowania gospodarcze. Stara, ogacona liśćmi chałupa z maleńkimi okienkami. Waląca się obora i resztki stodoły. Pies uwiązany przy rozwalonej budzie wściekle ujada. Szyb S1 ma być właśnie tutaj.
Kilka miesięcy później, w ślad za geologami, do Bogdanki ruszyli dziennikarze, tonąc w błocie.
Ledwieśmy się tutaj do was dostali.
Teraz to taką obsiąkło.
No było to właśnie, bo co, nie ma szosy.
No jest sklepik mały, tak?
Jest naprzeciwko.
I mała szkółka.
Szkółka mała.
Ma pan gospodarstwo tutaj, tak?
Mam.
Co pan przede wszystkim uprawia?
A ile ja mam tego gospodarstwa? Hektar, dwa ary. No przeważnie kartofelki i żytko.
Bardzo duże stratyśmy ponieśli, bo deszcze i wszystko na polu prawie że zgniło.
Może kiedyś doczekamy się, że będzie lepiej?
No ja nie wiem na razie jeszcze. Mówię, że będzie kopalnia. Może się doczekamy wreszcie jakiego trochę dobrobytu.
A pan by na przykład poszedł do pracy z kopalni?
No poszedłbym. No czegoż nie.
To jest dobrobyt dla ludzi, przecież tu się ludzie ogromnie cieszą z tego.
A nie żal panu tutaj tej zieleni wokół?
Nie.
Okoliczni mieszkańcy liczyli na pracę i na szybką, pozytywną odmianę losu. Z pamiętnika wynika jednak, że budowa kopalni szła opornie.
Za 2-3 lata miało być węgiel od razu, nie? A tam już chyba ponad 10 lat przeszło, zanim węgiel zaczął wydobywany być.
Brakowało nie tylko dróg, ale i podstawowych materiałów budowlanych, sprawnych maszyn i kompetentnych ludzi.
No, co pani znajdzie w tych Wszędzie w Polsce były kłopoty materiałowe. Wszystkiego było brak.
Nie brakowało natomiast alkoholu.
Panie inżynierze, wypijemy coś. Bez alkoholu nic się nie można było załatwić. Drogi dojazdowe, prawda? Materiał na te drogi. Musi być wódka. Pan siada, zaraz podamy coś do zjedzenia i alkohol. No i człowiek się pomalutku wciągnął i później już bez wódki nie mógł wytrzymać, już musiał. Jak na fali wracałem do domu, no to żona była niezadowolona. Mruczała, tak, ile ty będziesz pić tego? Ja mówię, no musiałem kielicha wypić, panie, żeby załatwić sprawy, jak mówi ruski. Bez butelki nie rozbierasz. Wtedy żona wszystko musiała to robić. Prawda, i dzieci, i mieszkanie, i działka, i tam i sadzić, i siać, i kopać. Ja też pomagałem, jak wziąłem urlop czy coś takiego, to wtedy już robiłem, jak to mówię, od rana do późna w nocy. Dobudowałem kawałek ganku, zrobiłem łazienkę. Centralne ogrzewanie zaprowadziłem, wszystko sam, bez żadnego fachowca. Porobiłem na górze pokoje dwa, dla syna i dla córki. No szukam ciekawych jakichś rzeczy, co były wtedy. Co to było tu? Po nocy wracam do domu przez Lublin. Górnicy śpią na siedzeniach. Wlęcznie autobus używia się. Wszyscy ruszają do piekarni po pieczywo. Bułki, chleb można jeść bez masła. Takie smaczne. Rodzina cieszyła się, że pieniądze, za jakie się zarabiam, że wszystko w domu mają. A tutaj w mieście nie było, kartki były, nie było kiełbasy, nie było chleba. Tutaj to ja z kopalni przywoziłem. I do tego domu meble nowe, wszystko były dywany, chodniki, telewizory. To wszystko na dwór wyrzucali, bo to zalała woda, panie. Mam żal, że tak to się wszystko skończyło. To powinno być zupełnie inaczej, to powinno być, pani. Ja tam mieszkać w tym domu, cieszyć się, rodzina, wszystko jak trzeba, pani. A tak to zostało takie tylko wspomnienia, że to było fikcja wszystko.
Pan Witold zaczyna szukać w dzienniku relacji z życia rodzinnego. To niełatwe zadanie. Najczęściej bowiem to kopalnia zajmuje miejsce pierwszoplanowe.
Nowy rok. Siedzę w domu z dziećmi i żoną, ale myślami jestem w Bogdance. Czy mają karbon, a może już węgiel?
Węgiel był oczkiem w głowie ówczesnej władzy. Dostojnicy partyjni i państwowi wielokrotnie odwiedzają Bogdankę, zachęcając górników do dalszej wytężonej pracy i bicia rekordów.
Idę w kierunku szybu. Patrzę, jak helikopter wolno siada na płycie. Wiatr zrywa czapki z głów. Orkiestra gra marsza generalskiego. Towarzysz Edward Gierek, pierwszy sekretarz KC PZPR, pozdrawiając ręką górników, schodzi na płytę lądowiska. Za nim premier Piotr Jaroszewicz. Podbiegają ku nim dziewczęta w strojach regionalnych i młodzi górnicy z wiązankami goździków i gerber. Reporterzy i operatorzy biegną za nimi.
Budowa lubelskiego zagłębia jest wielkim przedsięwzięciem inwestycyjnym i społecznym. Wzięło ono swój początek z rzetelnej troski naszej partii o zapewnienie ojczyźnie pomyślnej przyszłości. Węgiel jest naszym największym bogactwem, naszym złotem. Jest naszą intencją, aby kopalnie, które tu powstaną, były na najwyższym poziomie technicznym, aby ludziom, którzy będą w nich lub dla nich pracować, żyło się dobrze, kulturalnie, Serdecznie wam tego wraz z towarzyszem Edwardem życzymy, a szczególnie życzymy wam dobrej, wydajnej, bezpiecznej, szczęśliwej górniczej pracy. Wszystkiego wam najlepszego, drodzy towarzysze.
Cześć, Gierek i Jaruszewicz to parę razy przyjeżdżali. Ja tam gdzieś mam zdjęcie, że to stoi koło nich.
Pierwsze osoby w państwie przy dźwiękach górniczej orkiestry za każdym razem ogłaszały kolejne sukcesy w budowie kopalni Bogdanka.
I to było fikcja wszystko. Co to jest? Potworne uderzenie, straszliwy łomot żelaza o żelazo i grad kamieni z wodą uderza w górny pomost. Wszyscy mokrzy jak sto diabłów.
W swoim dzienniku pan Witold opisuje, jak kurzawka albu, czyli luźny piasek z wodą pod gigantycznym ciśnieniem, raz po raz rozrywa wadliwą obudowę i zalewa szyby. Uniemożliwiając w ten sposób dotarcie do leżącego poniżej węgla.
Jak się zjeżdżało, to widać było, że tu pęknięcie, tam wybrzuszenie, tu jakiś odpad, kawałek pani obudowy. To była walka z żywiołem, bo ja tam piszę w tkance, że rurę stalową przycięło jak papierowe. Takie ciśnienie było duże. Czyli piasek, woda leje. To dobrze, że my tamę zrobili wcześniej. To ja te tamy zamknąłem. I ta woda z tym piaskiem zatrzymała się na tym tamie. Gdybym nie zamknął tej tamy, to wszyscy by tam, co tam pracowali, zginęli. No, ja miałem telefon służbowy w domu. To bez przerwy on dzwonił. Panie inżynierze, musi pan przyjechać. Bez przerwy tylko mnie wolali. Ta kopalnia zmieniła moje całkowicie życie. Zmieniła. Ja tylko interesowałem się kopalnią. A domem też, ale już mniej, nie tyle, co trzeba, prawda, było. Rano, jak wstałem, 3:15, to wracałem nieraz o 9:00 wieczorem, 10:00 wieczorem, albo jeszcze później, nieraz nie przyjeżdżałem w ogóle. Kilka dni nie było mnie nieraz. Jak gdzieś trzeba było wyjechać w teren, gdzie musiałem być przy przywiercaniu pokładów węgla i to mi spałem wtedy w hotelu robotniczym. A żona była, coraz oddalała się ode mnie, coraz bardziej oddalała się. Ona żyła, zaczęła żyć w swoim świecie. I ona siedziała to, w telewizji oglądała, z jednej strony kotek, a z drugiej piesek. I ona siedziała i robiła te szaliki i czapki, rzadko tylko na barburkę, nieraz tam pojechała, czy coś takiego, na jakiś bal, czy zabawę. A tak to żona nie miała odpowiedniego wykształcenia, żeby tam reprezentować mnie. Ona tylko mogła się ubrać i dziękuję, dobranoc, do widzenia, tego, ale żeby jakąś dyskusję prowadzić, no to ono jej ciężko było z tym. Ona ledwo 7 klas skończyła, ona nie była przyzwyczajona do takiego grona ludzi wykształconych. Pieniądze chciała tylko.
Dziś obchodzę 25-lecie małżeństwa. Rano odchodząc z domu, z tej okazji nawet pocałowałem żonę. Chociaż nigdy tego nie robię. Jak święto, to święto. Na noc nie wracam do domu, bo mam dyżur na kopalni, więc jubileusz będę obchodzić jutro. Nie wiem, co kupić, bo brak gotówki.
Kopalnia stała się drugim, a może nawet pierwszym domem pana Witolda.
Serce tam trzeba włożyć.
W pamiętniku notował kolejne dyżury przy mrożeniu luźnych, przesiąkniętych wodą piasków albu na głębokości kilkuset metrów pod ziemią.
Trzeba było zamrozić ten alb do bardzo niskiej temperatury. Oni już wtedy nie płyną, on był skalą zamrożoną. To był lód.
Dopiero w zamarzniętej na kość skale można było wiercić szyby i zakładać stalowo-betonową obudowę.
W razie jakiejś najmniejszej usterki ta woda się przydzierała. Ta woda się pokazywała z tym piaskiem. To musiało być zamrożone i dobra obudowa zrobiona.
Tylko w ten sposób można było pokonać kurzawkę nieustannie zalewającą szyby i dostać się do upragnionego, leżącego pod nią węgla.
Ciężko się budowała ta kopalnia Bogdanka. Tam włożyłem część mojego życia. Ja, jak zobaczyłem ten pierwszy węgiel, siadłem, helm zdjąłem, rzuciłem go na tą bryłę i mówię, tyle czasu ja czekałem na tą chwilę. Tyle czasu, ale doczekałem się. Skończyła się moja już rola, że mogę już odetchnąć spokojnie, że już wydobywanie to już spada na tych górników, a nie geologów. Teraz mogę iść na emeryturę. I za jakiś czas poszedłem.
Tak jak tu piszę w mojej książce, po drugiej stronie Alpu znalazłem się i tego szczęścia, że przeszedł ten Alp, nie mam. Bo ta emerytura była mała, nie wystarczała nam na to, na opłaty i na życie z rodziną całą tu w domu. Ja w końcu przypomniałem sobie, że jestem, mam drugi fach, że jestem dekarzem, blacharzem. I zacząłem ludziom kryć domy blacho. No i później remontować te kościoły. Wszystko, miałem dobre zarobki. To ja ile potrzebujesz? Tyle i tyle. To ja wyciągałem portfel i dalej mi te pieniądze. Głupi byłem. Ale ona nie powiedziała nawet dziękuję. Zabrala i poszła. Mąż się nie liczył, tylko pieniądze. Nie rozmawiała wcale ze mną. Dzień, dwa, później już tygodnie, potem już miesiące. Ona przestała ze mną spać. A ja młody, jeszcze przecież 55 lat, potrzebuję kobiety. A ona nie chce ze mną spać, osobno śpi. Nie zbliżaj się do mnie, nie zbliżaj się do mnie. Jak ja byłem głupi, jak ja dałem się tej kobiecie zwodzić, tak tyle lat, panie. Ona mnie oszukiwała, że ona mnie kocha, a ona powiedziała, że nigdy mnie nie kochała. Tylko jakiegoś Jasia. No to co ja miałem zrobić w tym domu? Ja musiałem pojechać z tego domu. Dla mnie nie było miejsca. Syn zabrał sobie jeden pokój, córka zabrała drugi pokój. Wszystko zabrali.
Pan Witold ukrywa twarz w dłoniach, a ja sięgam po książkę. Jego drukiem wydany dziennik kończy się w marcu 1981 roku opisem zwykłego dnia. Kiepska pogoda, wspólne gotowanie, przyjazd syna z wojska na przepustkę. Nic nie zapowiada rychłej katastrofy.
No to ja pisałem wszystko to, co było do pójścia na emeryturę. I później na emeryturze, co byłem, pisałem też. Nie mam tego, nie mam nic.
Niewydane zeszyty zaginęły w trakcie licznych przeprowadzek i rodzinnych konfliktów.
A teraz dzieci, żeby ja sprzedał ten dom i działkę, to celowo zaleli go wodą, celowo. I pękła rura, od mrozu rozsadził ją mróz, a to ona była celowo podpilowana tam. I lało się dzień i noc, cały tydzień lało się woda i zalała wszystko. Wszystko zniszczyła, podłogi, pani tynki, sufity, podpadało wszystko. I mebli zniszczyła, i ubrania, i wszystko.
Pan Witold, poza kilowkiem geologa, nie ma praktycznie żadnych pamiątek po kopalni.
Mundur górniczy i wszystkie te odznaczenia i to wszystko, to ja ten mundur oddałem do kopalni. Tam w muzeum trzymają go. Wszystko do archiwum, wszystko rzucili to. Nie wiem, czy tam mole go zjadły, czy jeszcze nie, ale odznaczenia swoje, te krzyże, medale, te, co mnie Gierek przypinał i inni, to tam przy tym mundurze jest. Później żałowałem, że to zostawiłem, bo ja ten mundur kiedyś nakładałem i do szkół chodziłem na 4 grudnia i tam opowiadałem o kopalniach, nie? Z kopalni to ja byłem za pan brat.
Teraz kopalnia, co byliśmy tam w lecie chyba, przyjeżdżaliśmy, to wygląda wspaniale, tak maszty, te szyby, te wagoniki, co jeżdżą wysoko nad głową. Tam nabudowano domów, nabudowano pani ulic, sklepów, wszystkiego jest pełno. Przyjemnie się patrzy na ten pejzaż, który dzięki mnie powstał też.
Gmina Puchaczów, gdzie leży kopalnia Bogdanka, plasuje się od lat w pierwszej setce najbogatszych gmin w Polsce. Przyciąga najważniejsze osoby w państwie i spragnionych dobrych wiadomości dziennikarzy.
Jakieś korzyści państwo macie z tego, że jesteście taką bogatą gminą?
No, na przykład tego typu, że gmina dużo dofinansowuje do ścieków, do wody, do tych komunalnych rzeczy, prawda? Więc opłaty dla ludzi są dużo mniejsze. To jest bardzo ważne.
Mamy 3 szkoły podstawowe, liceum. Każda z tych szkół ma swojego orlika, swoją salę sportową. Do niedawna Puchaczów miał tylko 1 przedszkole. W tej chwili mamy 3 przedszkola. W perspektywie ostatnich 10 lat przybyło nas około 1500 ludzi.
Też dużo się dzieje. Różne imprezy, tak na bogato.
Szanowni panowie, braci Górnicza, pracujecie dla Rzeczypospolitej cały czas niezmiennie. Bardzo chciałem wam za to serdecznie podziękować. I o jednym chciałem was zapewnić, że dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej jasną sprawą jest i oczywistą, że węgiel jest naszym absolutnie podstawowym surowcem energetycznym. Polski węgiel jest strategicznym interesem Rzeczypospolitej. Mam nadzieję, że to zagłębie tutaj lubelskie będzie się nadal rozwijało, że będą tutaj powstawały następne kopalnie, bo ten węgiel tutaj na Lubelszczyźnie, w tym zagłębiu jest. Szanowni panowie, braci Górnicza, jeszcze raz chciałem wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji waszego święta. Niech święta Barbara, wasza patronka, zawsze ma was w swojej opiece. Szczęść wam Boże.
Nawet zaproszenia na barburki nie przysyłają mnie nigdy. Ale przyjemnie byłoby dostać zaproszenie, prawda, że praszamy pierwszego pracownika, który jeszcze żyje, prawda, jeszcze może chodzić.
Gierek mnie ściskał, Jaruszewicz mnie ściskał na rękę, prawda, a tutaj chciałbym też uścisnąć tego prezydenta na dłoń.
To by było, mnie było bardzo przyjemnie, a tak to mnie jest smutno, jak przyjdzie ta barburka, to ja sobie u siebie tam jakiś kieliszek wódki wypijam i za braci Górniczo wypijam też drugi kieliszek.
Wraca żona, niosąc torbę leków. O,
to jedzenia, jedzenia.
Tak to jest. Bez tych leków to może bym już nie żył. A tak może podtrzymuję coś troszkę. Ale najbardziej mnie podtrzymuje żona. To druga żona.
Niebiesko oka, siwa kobieta o kręconych włosach wygląda na speszoną.
A, moja druga żona, nimi ma Tamara.
Pan Witold poznał ją w Równym. Wrócił do miejsca urodzenia na zaproszenie tamtejszego księdza, aby pokryć blachą kościół, w którym był kiedyś chrzczony.
I tam zaczęło się moje drugie życie. spotkałem kobietę, która jest zupełnie inna od tej, która była pierwsza.
Pisane było, że tam gdzieś...
Musimy się spotkać.
27, już 8 lat będzie, jak my razem.
A teraz już nie mogę narzekać, już mam dobrze, już mam co jeść, mam gdzie spać. Nikt mnie nie popycha, nie obraża.
Mieszkam w mieszkaniu żony, pokój z kuchnią, w starym domu, który ma ponad 100 lat. Kupy pieniędzy włożyliśmy, żeby mieszkać w nim.
Ale to jeszcze nie koniec historii. Z siatki pani Tamara z uśmiechem wyciąga coś jeszcze.
Węgiel. No, skąd tam wzięłaś węgiel?
Po lokatorach poprzednich oni palili tu piecu i to został nam. A i tak, jak to mówić, dzisiaj on przydał ten węgiel.
Cały czas gazem palimy. Węglem nie palę. Bo to jest dym, jaki jest, leci, jak węglem się pali. Bardziej czarny jest dym. To smola pogazowa tak zwana.
To na ekologię przeszli państwo.
Tak. I słońce. Słońce nas grzeje i gaz.
To dwa ostatnie kawałeczki węgla w domu.
To jeden został, drugi nie rozbijaj. Będziemy mieli na pamiątkę. Tyle zostało mnie z Bogdanki.